Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Poradnik warszawski. Zdrowie. Zaprasza Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Poradnik warszawski Zdrowie. Dziś o lekach mówić będziemy, a w studiu prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, pan Krzysztof Kopeć. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie Państwa.
Panie Krzysztofie, pojawiła się pierwsza wspólna deklaracja dotycząca bezpieczeństwa zmiany leków w trakcie terapii, której sygnatariuszami jest Ministerstwo Zdrowia, NFZ i właśnie Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. Na tej deklaracji pojawiły się takie oto sformułowania: zamienniki, odpowiedniki, równoważniki. Dla mnie to jest jedno i to samo. Proszę powiedzieć, dlaczego właśnie takie konkretne definicje na tej deklaracji są.
Tak, ta deklaracja jest bardzo, bardzo doniosłym dokumentem, o której pani mówi. To nie tylko Ministerstwo Zdrowia i NFZ, ale także Narodowy Instytut Leków oraz eksperci z PAN, pielęgniarki i położne, szereg jakby całe środowisko medyczne, także Naczelna Izba Aptekarska. A dlaczego nam wszystkim wydaje się potocznie, że to są te same nazwy? Jednak już w trakcie naszego spotkania, jakby rozmowy z ekspertami, ale także z językowcami na temat tych właśnie nazw, o których pani mówiła, zamiennik, odpowiednik,
równoważnik,
jeszcze inne obco brzmiące słowo generyk, które, tak, dokładnie, które też pojawia się w kontekście leków, powoduje, że wszyscy się zastanawiamy, nawet my, którzy w tym, jakby w tym temacie siedzimy od lat i jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie. I zapytaliśmy profesora Bralczyka, jak on odbiera jako ekspert od języka. I on powiedział nam jedną bardzo ważną rzecz, że podkreślił, że wpływ nazw na postrzeganie rzeczy jest ogromny, samych nazw. I niekiedy w obawie na przykład przed samą nazwą używamy kompletnie innego określenia, które daje nam większy komfort. Dlatego właśnie mówimy o chorobie, nie mówimy choroba, żeby nie przychodziła do nas choroba, tylko
rozumiem.
Mówimy przypadłość, tak?
Aha,
o leczeniu
faktycznie.
Nie mówimy leczenie, bo to wymaga kupienia leku i tam tylko terapia albo kurowanie się, tak?
Tak.
I on nam wytłumaczył, że podobnie jest z tymi słowami. Jeśli używamy słowa odpowiednik, to teoretycznie brzmi dobrze, bo nam coś odpowiada, tak? Ale on podał przykład, w którym mówimy, że i on, jako profesor Bralczyk, jest warszawskim odpowiednikiem profesora Jana Miotka. To teoretycznie jest prawda, a praktycznie kompletnie wiemy, że nie. I z tego powodu jakby w tej samej percepcji pacjenta budzi się jakby podejrzenie, że to nie jest to samo, tak? A jeśli mówimy zamiennik, to jak tak frazeologicznie kojarzy nam się, to też profesor nam jasno pokazał, chociaż my to gdzieś czuliśmy też i pacjent też to czuje podskórnie, że kojarzy się z tańszy zamiennik. I to
prawda.
Już jest jakby gorsze, coś gorszego.
Coś gorszego.
Tak,
gorsza
pacjent,
jakość.
I stąd pojawiła się koncepcja tego słowa równoważny, czyli lek równoważny albo równoważnik, bo on jest równy i ważny. Czyli to są jakby złożenie frazeologiczne dwóch części, czyli jest to lek równy, bo to jest prawda, bo to jest lek tak samo dobry, skuteczny, bezpieczny, przebadany i to samo leczył pacjenta, więc jest równy i tak samo ważny. Powinien być tak samo ważny dla pacjenta. To jakby jak się rozłoży i tak na części pierwsze, to wszystko do nas dociera, ale tak jak sobie mówimy to i nasza percepcja mówi, że to jest wszystko teoretycznie to samo.
Dla mnie tak,
tak.
Teraz już to rozumiem. Tak.
Ale a jak rozkładamy, to nagle przychodzi nam taka refleksja, że rzeczywiście mogło to jakoś tam gdzieś podskórnie wpływać na pacjenta i jakby lekko deprecjonować te leki, co nie jest, w ogóle nie znajduje odzwierciedlenia w faktach naukowych i w tym, jak one są dopuszczane, badane.
Proszę mi powiedzieć, dlaczego tak naprawdę taka deklaracja powstała? Ona musiała powstać? Czy po prostu to, no właśnie, czy to była potrzeba chwili, czy jednak to były przemyślenia związane z kilkuletnim doświadczeniem?
Jak wszyscy patrzymy na rynek leków, ale też na to, jak pacjenci właśnie te leki używają, czego się boją w używaniu leków, albo czego mogą się bać, to wszystkie te instytucje, które jakby zdecydowały się to razem podpisać, łącznie z naszym związkiem. Wszyscy mamy świadomość, że to jest naprawdę, te wszystkie leki są super przebadane, tak samo bezpieczne, skuteczne i tak samo działają. I każda z naszych organizacji miała taki komunikat do mediów, do pacjentów, ale osobno, tak? A w ostatnim czasie pojawiły się też głosy, że pacjentów, które właśnie mówiły, pokazywały tę część tych lęków i uznaliśmy, że jakby wspólna deklaracja i jeszcze raz podkreślenie tego, że to rzeczywiście są równoważniki, czyli równe i ważne leki tym pierwszym referencyjnym czasem lepsze, ale na pewno takie same, jeśli chodzi o ich porównywanie i tak samo działające, że to będzie najwłaściwsze działanie, żeby pozbyć pacjentów tych lęków, które mogłyby się pojawić, a z kolei próba zmiany jakby samej definicji odpowiednika, bo jest takie słowo w ustawach zdrowotnych, na równoważnik, może pokazywać, że jakby chcemy iść z duchem takiego nowoczesnej legislacji, przyjaznej człowiekowi. Nie mówimy słowami urzędniczymi, tylko słowami, które mają pozytywnie oddziaływać na pacjenta. Pacjent ma nie zastanawiać się, jeśli jest chory, co to jest odpowiednik, zamiennik i czy on jest tańszy, gorszy, lepszy, tylko mieć pewność, że to jest równoważnik i on może go wziąć i ta terapia będzie skuteczna.
Panie Krzysztofie, proszę mi powiedzieć, czy Polska jest pierwszym krajem w Unii Europejskiej bądź na świecie, który właśnie taką wspólną deklarację podpisał i stosuje właśnie zamienniki, odpowiedniki, równoważniki w terapiach?
Ja na pewno nie jesteśmy jedynym krajem, w którym się stosuje te leki, bo pojęcie równoważności, bioequivalence czy biosimilar jest we wszystkich krajach unijnych i nie tylko, jeśli chodzi o zakres leków. Natomiast jeśli chodzi, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o deklarację wspólną, to nie wiem tak naprawdę, ale na pewno organizacje, tak jak u nas, te poszczególne miały takie deklaracje i takie komunikaty. Czy któreś stworzyły razem? To jest może inspiracja dla nas, żebyśmy to sprawdzili tak naprawdę.
Proszę mi powiedzieć, czy zamienniki, odpowiedniki, równoważniki są lekami bezpiecznymi, bo tak naprawdę mam wrażenie, że pacjentowi właśnie o to chodzi. Owszem, chodzi o cenę, ale chyba przede wszystkim jednak chodzi o to bezpieczeństwo przyjmowania leków, o których dziś mówimy.
Tak, pacjent, który jest chory, ma jakby sama choroba to jest ten problem, tak? To, o czym wcześniej mówił profesor Blaczki, że wolimy się kurować niż mieć chorobę i leczyć, tak. Prawda? To jest prawda i to jest jakby stan subiektywny pacjenta, który już ma dyskomfort, bo ma jakąś przypadłość. I teraz dochodzi jeszcze do tego szereg elementów psychologicznych, zastanawianie się nad tą nazwą i czy może zamienić. I prawda jest taka, że pierwszym podstawowym etapem to jest lekarz, który decyduje, co on naprawdę powinien wziąć. I jeśli lekarz uzna, że my kompletnie nie możemy jakiegoś konkretnego leku zamienić, jest taka możliwość, to jest zgodne z przepisami prawa farmaceutycznego, napisać na recepcie nie zamieniać. I wtedy, tylko że on musi też wytłumaczyć pacjentowi, dlaczego to robi, tak? Jakby i musi to znaleźć odzwierciedlenie w dokumentacji. Jeśli tego nie robi, to po prostu uznaje, że wystarczające będzie to, jeśli on użyje leku tego rodzaju, a te leki tego rodzaju to są wszystkie w danej substancji. To samo w środku. Tak jak ja często tłumaczę, mamy cukier, jest cukier polski, cukier niemiecki, szwedzki, holenderski, każdy ma inną nazwę, etykietkę, jeśli wszystkie są cukrami z buraka, czyli tego samego rodzaju. Tak samo jedna łyżeczka człowiekowi, który słodzi jedną łyżeczkę, wystarczy, tak? To jest wszystko sacharoza. Podobnie z aspiryną, polepiryną, to jest ten sam kwas, tak? Natomiast i wtedy, jeśli lekarz wypisuje i nie zaznacza, nie zamienia, to oznacza, że pacjent może śmiało korzystać z tego zamiennictwa, z tej równoważności tych produktów, bo one są wszystkie tak samo przebadane. Każdy z nich przychodzi taką samą kontrolę, czy jest jakby pierwszym, który się pojawia na rynku, czy kolejnym, czy dopiero wszedł, czy one wszystkie przechodzą równą kontrolę jakości i tego, jak wpływają na leczenie pacjenta.
Pan Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, dziś gości w studiu Radia Warszawa. Mówimy o zamiennikach, odpowiednikach, równoważnikach leków. Panie Krzysztofie, jak to wygląda w praktyce? Proszę powiedzieć, czy lekarz, który wystawia receptę, bo o tym powiedzieliśmy przed przerwą, może na tej recepcie odnotować, że nie można zamieniać, tak, że to musi być właśnie ten jeden konkretny lek. Ale dlaczego jest tak, że przychodzimy do lekarza, lekarz diagnozuje jakąś chorobę, wypisuje receptę na lek drogi, a kiedy próbujemy tę receptę zrealizować w aptece, farmaceuta informuje nas o tym, że tak naprawdę jest równoważnik danego leku, który znalazł się właśnie na recepcie i ten równoważnik jest zdecydowanie tańszy, nie jest gorszy, bo to absolutnie trzeba podkreślić. Nie jest gorszy, bo to jest równoważnik, tak, a jest tańszy. Dlaczego lekarze jednak na tych receptach zapisują leki znacznie droższe, nie informując pacjenta o tym, że istnieją zamienniki tych leków?
Jasne. To, o czym mówiliśmy przed przerwą, czyli ten ewentualny znaczek lekarza nie zamieniać, to jest jakby sytuacja całkowicie wyjątkowa, którą lekarz powinien stosować terapii w porozumieniu z pacjentem i oczywiście mieć to odnotowane w dokumentacji medycznej. Najczęściej wypisuje nam jakiś lek, tak? Nie ma obowiązku lekarz znać, no bo to jakby było bez jakby uzasadniania wszystkich nazw leków, które są. Ich jest 4000 na liście refundacyjnej.
To ja myślę, że lekarz nic innego nawet, by nie robił, tak, tylko siedziałby w komputerze chciał, i sprawdzał. Tak, dlatego, to już rozumiem.
Tak, dlatego ustawodawca wymyślił tak, że jeśli lekarz znany, nie wiem, jakiś antybiotyk X, tak, który zawiera amoksycylinę, on wypisuje ten antybiotyk, natomiast idąc do apteki, jeśli ten lek jest refundowany, to farmaceuta ma obowiązek, nie dobrowolnie, tylko ma obowiązek powiedzieć pacjentowi, że życzy sobie pani konkretnie ten lek, czy jakiś zamiennik. Są też specjalne komunikaty w aptekach, można zwrócić uwagę, które informują o tym, że wydajemy także zamienniki, wydajemy także odpowiedniki leków, tak? I cena takiej na przykład amoksycyliny, czyli leku, antybiotyku, który będzie leczył, waha się, odpłatność pacjenta waha się w różnych, od na przykład 4 zł do 24, tak? I pacjent ma możliwość wyboru, jeśli w aptece jest ten lek, a jeśli nie, to apteka ma obowiązek sprowadzić ten lek. Ale najczęściej jest tak, że ona kilka ma. Jeśli nawet nie ma tego konkretnego wypisanego, to ma inny i informuje, że ma ten odpowiednik i pacjent podejmuje decyzję, czy go wykupić, czy go nie wykupywać i iść na przykład do innej apteki, prawda?
Panie Krzysztofie, to ja się przyczepię do jednego zdania, które pan powiedział. Farmaceuta ma obowiązek. Tak. To nie jest chce bądź nie chce, tylko tak. To jest obowiązek nałożony na farmaceutę, aby poinformował pacjenta o odpowiedniku leku, który znalazł się na recepcie. W takim razie, to skąd farmaceuta ma wiedzieć, że występuje ileś odpowiedników danego leku, skoro na przykład lekarz o tym nie wie?
Jasne. Znaczy, to jest tak, że farmaceuta na szczęście jest jakby tym naszym ekspertem w tej terapii farmakologicznej. I ja miałem przyjemność przez szereg lat pracować w Ministerstwie Zdrowia i tworzyć wykazy leków refundowanych. I to jest jakby taki spis leków w poszczególnych substancjach terapeutycznych, czyli tak jak mówiłem, jest cukier biały, sacharoza, tak. Jest 20 produktów, które ten cukier zawierają w dokładnej takiej dawce i w takiej ilości tabletek. I farmaceuta teraz ma już program komputerowy, ale jeszcze jakiś czas temu i teraz też czasem tak jest, jeśli akurat nie ma, nie wiem, prądu czy zasięgu, nie są takie książeczki, z których korzysta, w których jest wyszczególnione te konkretne produkty, które można równoważnie zamieniać, tak? I on korzystając z tego mówi nam, który z tych leków on akurat ma na stanie, albo który mógłby nam sprowadzić, który i jaka jest odpłatność pacjenta versus to, co mamy na recepcie. Ta zasada mówiąca o tym, że jest obowiązek poinformowania, dotyczy leków refundowanych.
A nie refundowane?
A nierefundowane to jest już jakby kontakt farmaceuty z pacjentem, tak? Jeśli to są leki OTC, czyli w ogóle bez recepty, to oczywiście to rozmowa z farmaceutą może nas prowadzić do tego, że zamienimy albo nie zamienimy ten produkt. I podobnie z innymi produktami. Natomiast obowiązek sam w sobie dotyczy leków refundowanych, czyli tych, których mamy na recepcie, gdzie jest z boku zaznaczony najczęściej po prostu dla pacjenta znak, że to jest refundowane, będzie jaki rodzaj odpłatności jest. 30%, rozumiem. Czy 20%, 50%, tak? To oznacza, że ten produkt jest refundowany. I wtedy na pewno otrzymamy od farmaceuty informację o tym, że możemy zamieniać, no chyba, że jest to jedyny produkt. Na liście wtedy też może nas z nim poinformować, ale nie ma na co tego produktu zamieniać.
Panie Krzysztofie, jest takie powiedzenie, jeśli nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze. No i teraz o tych pieniądzach porozmawiamy. Proszę mi powiedzieć, jak to jest możliwe? Mamy lek, który ma całą masę swoich równoważników. One się absolutnie niczym nie różnią. Jest dokładnie ten sam skład, tak. W takiej samej ilości, bo to na dokładnie to też trzeba zwrócić uwagę. Ta sama ilość, ten sam skład. Jest inne opakowanie, inny producent, ale przede wszystkim, do czego zmierzam, jest zupełnie inna cena. I ta cena jest często tak bardzo, bardzo różna. Tak. Jak to się dzieje, proszę mi powiedzieć, bo rozumiem, że są, bo tak naprawdę kiedy zostały wprowadzone do polskich aptek te odpowiedniki? O nich się mówi od kilku lat. Tak. Wcześniej nie było takiej sytuacji, nie byliśmy informowani jako pacjenci o tym, że możemy zastosować zupełnie inny, tańszy lek. No, są firmy farmaceutyczne, które dany lek produkują od powiedzmy 20 lat. Tak może być. Tak. Od 15 lat. Przyzwyczaiły nas do siebie firmy farmaceutyczne. Tak. Znamy markę, znamy lek, wiemy, że przy danej dolegliwości ten lek nam pomoże i chyba z przyzwyczajenia nie bierzemy niczego innego. A okazuje się, że są odpowiedniki znacznie tańsze. Tak. Dlaczego jest taka różnica w cenie?
No i teraz udajmiemy się najbardziej karkołomnego, krótkiego wykładu na temat praw własności i historii leków. Ale to, co pani powiedziała, to jest jakby sedno problemu. Po pierwsze, są olbrzymie różnice cenowe, a dwa wynikają dokładnie z tego, co pani jakby jako ten pacjent dokładnie czuje. Czyli wynikają z tego, że jest jeden produkt, który wchodząc na rynek jest tak zwanym produktem oryginalnym, innowacyjnym, często go nazywamy, no bo on jest nowym, firma poniosła olbrzymie koszty, żeby go jakby na jeden wynaleziony lek, tam 200 leków to jest jakby strzał obok tarczy, tak? Czy nawet więcej. Więc to są olbrzymie koszty, tak? Olbrzymie koszty. Dużo. I ten lek później właśnie dlatego ma wyłączność na rynku przez około 20 lat. To dokładnie co pani powiedziała, tak? Jakby czując to...
A proszę, to tak, ja tak strzeliłam, ale okazuje się, że w dziesiątkę.
Dokładnie tak. Te 20 lat ma na to, żeby jakby dać przychód temu pierwszemu przedsiębiorcy, który go wynalazł, żeby mu się zwróciły te badania i on ma... zawiera właśnie w sobie też te koszty tych badań. Dlatego jest drogi i dlatego musi spowodować w którymś momencie, że jakby ten producent będzie miał świadomość, że uda mu się te nakłady, które poniósł, jakby odzyskać w ramach sprzedaży.
No i dodatkowo niestety, zarobić.
No i dodatkowo, dokładnie tak, zarobić. I on jest niestety najczęściej drogi. I po tych 20 latach przychodzi moment, kiedy ta ochrona wygasa i wtedy wchodzi producent równoważników czy generyków, producent generyczny, tak to się nazywa potocznie w języku medycznym. Czyli mamy ten dodatkowy cukier. Był jakiś cukier X pierwszy wynaleziony, miał 20 lat ochronę i przychodzi moment, kiedy ta ochrona wygasa, inni też mogą robić ten cukier, bo znają jego skład chemiczny. I zaczyna
Panie
się...
Krzysztofie, to przepraszam, że przerwę, ponieważ też warto to wyjaśnić. No ale w takim razie ten kolejny producent, który przychodzi po tych 20 latach, też musi wykonać te dodatkowe drogie badania, które wykonywał ten pierwszy producent.
Tak,
przysłowiowego cukru.
Tak, przysłowiowego cukru. Znaczy, on nie musi na szczęście robić już badań, jakby poszukiwać, że ten lek
leczy.
To jest ten największy koszt, który uznajemy, ktoś kiedyś wynalazł i teraz my już wiemy i mamy 20 lat doświadczenia, że to rzeczywiście leczy.
Że to jest to.
Ten kolejny oczywiście robi dodatkowe badania, to w zależności od kategorii leków, robi dodatkowe badania, musi je w normalnej procedurze zarejestrować i pojawia się, tak? On nie miał już tych kosztów badań i tutaj dochodzi, to jest właśnie sedno problemu, dochodzi do tej, taki cliff, to się tak ładnie nazywa klif cenowy, czy klif patentowy, zbliżamy się do klifu, idziemy sobie, wchodzimy pod górę i nagle te ceny się wpychają, aż te najwyższe zrzucają i one zaczynają spadać. I prawda jest taka, że na listach refundowanych, jeśli pojawia się odpowiednik, to robiliśmy na to badania, zresztą, tak jak ja mówię, ja tam pracowałem i z doświadczenia też wiem, to cena często leku X, który na przykład kosztował 200 zł, ja pokazywałem taki przykład leku valganciclovir po przeszczepieniu narządu unaczynionego, który zapobiegał zakażeniom organizmu, jest na przykład 200 zł, tak? Czyli tak jakby niedostępna dla pacjenta, gdyby chciał na 100% go kupować. I nagle po roku od wejścia odpowiedników cena jego wynosi 70, czyli przeszło, połowę spadła i nadal się sprzedaje i zaopatrzenie dla pacjentów jest.
I producent zarabia.
I każdy z tych producentów zarabia. I ten, który sprzedaje za 70 i ten, który sprzedawał za 200 też zarabiał, tylko jakby to były różna skala tego zarobku i różna skala dostępności dla pacjenta. I to jest bardzo ważne, bo jak właśnie ta cena spada, to te produkty równoważne powodują, że rzeczywiście zamiast 5 pacjentów NFZ wydając pieniądze 1000 zł, wyleczy nie 5, tylko 25, tak? To jest bardzo ważny element tego jakby funkcjonowania leku na rynku. I po to są, i one mają dobrą, one mają dobry wpływ na nasze leczenie, te równoważniki, które czasem nazywamy brzydko generykami albo tymi odpowiednikami, tak jak mówi profesor Miodek, to nie zawsze jest prawdą, więc starajmy się nazywać równoważniki. Po to, że one są równoważnie terapeutycznie, a przynoszą olbrzymią korzyść, bo uwalniają środki, jeśli to jest refundacja, to publiczne, jeśli to jest na 100%, to środki pacjenta, na to, żeby miał środki na kupowanie albo zdecydowanie się na jeszcze jakąś terapię, albo objęcie leczeniem szerszej grupy pacjentów. No i taka jest prawda, że przy tym klifie ten spadek następuje. Podobnie się dzieje z lekami teraz, na pewno słyszeliśmy, z przeszczepami. To nie jest tak, że na przykład leki na przeszczepy drożeją, tylko wchodzą tańsze odpowiedniki, co powoduje, że te droższe mają wyższą odpłatność, bo różnica między tym tanim odpowiednikiem a tym drogim się zwiększa, tak? I pacjent płaci tą różnicę, on nie płaci ceny. I nie rozumie, że to mu nic nie zdrożało, tylko zwiększyła się różnica do tego najtańszego. To jest jakby klucz problemu. I często też tak może być, że wcale pierwszym refundowanym nie jest ten pierwszy najdroższy, tylko jest jakby właśnie równoważnik i do niego referują kolejne równoważniki, tak?
Panie Krzysztofie, a co oznacza w praktyce podpisanie tej deklaracji? Czy właśnie zwrócenie uwagi pacjentów na to, że farmaceuta ma obowiązek poinformowania, że te leki to nie są zamienniki, czyli ja porównam to do części samochodowych.
Dokładnie tak. Dokładnie.
Że jest zamiennik, tak.
Chiński zamiennik, no tak, samochód lepszy.
No będzie jeździł, tak? Tak. No nie do końca może tak fenomenalnie, dokładnie, jak jeździł na częściach oryginalnych, ale jakoś tam przejedzie te kilometry. Tylko są właśnie te, no właśnie, te równoważniki, tak, że zwrócenie uwagi właśnie nas, pacjentów, na taki problem?
Tak, to jest, jeśli wgłębimy się gdzieś w tą deklarację, tam znajdziemy dokładnie potwierdzenie tego przez kompetentne urzędy, jak Urząd Rejestracji, czy Główny Inspektor Farmaceutyczny, mówiący o tym, że zasada rejestracji tych leków jest taka sama.
Że jest bezpiecznie.
Jest na pewno bezpieczny i skuteczny, tak? To jest najważniejsze dla pacjenta. A często jest tak, o tym mówiła na przykład prezes Instytutu Leków, że te równoważniki czasem potrafią być lepsze, bo mamy doświadczenie po prostu. To nie wynika z tego, że on jest lepszy od tego pierwszego oryginału, tylko po 20 latach my na przykład wiemy, że możemy coś zrobić lepiej. Ja podaję taki przykład, który jest prozaiczny. Za moich czasów, kiedy ja byłem dzieckiem, brało się antybiotyki dożylnie, tak?
Tak.
Jeśli człowiek był chory, miał anginę, dostawał zastrzyk. I teraz zadajemy sobie pytanie, czy ktokolwiek z naszych dzieci bierze antybiotyki dożylnie? Kompletnie nie. I to jest właśnie ta różnica, że ten
lek... Nie spotkałam się.
Właśnie, ten lek był wynaleziony już dawno, ale ktoś udoskonalił formułę w trakcie funkcjonowania i teraz wszyscy możemy brać, wszystkie dzieci, jeśli nie mają naprawdę poważnego schorzenia, mogą brać je doustnie, tak? To jest jakby ta wartość dodana nawet w zakresie tych odpowiedników, tych równoważników, o których mówimy.
Ale to też nie zwalnia pacjentów, nas pacjentów, z tego, żeby, nawet jeżeli to są leki nierefundowane, żeby zapytać w aptece.
Oczywiście, że tak.
Żeby zapytać, czy jest jakiś równoważnik, który znacznie wpłynie
na koszty naszej terapii.
Tak, dokładnie. Bardzo panu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Pan Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, gościł w studiu Radia Warszawa.
Dziękuję
Mam
bardzo.
Nadzieję, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Wszystkiego
dziękuję
dobrego.
Poradnik warszawski.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.